Gościem pierwszych spotkań podróżników i eksplorerów w Krakowie jest pan Marek Kalmus. No, wymienienie wszystkich rzeczy, którymi pan się zajmował, to pewnie nam zajęło sporo czasu, bo jest pan i filozofem, i kulturoznawcą, i badaczem sztuki buddyjskiej, alpinistą, żeglarzem i tak dalej, i tak dalej. Pewnie pominąłem jeszcze kilka przynajmniej określeń, które można panu nadać. Czy któryś z nich jest panu najbliższy, przez któryś z nich się pan definiuje?
No, z definicją to mam kłopot, bo w różnych okresach czasu się zajmuję różnymi rzeczami. No, na przykład alpinizmem się już zajmuję dużo mniej. No, trochę się bardziej wspinam na ściankach w tej chwili, albo chodzę po dużych górach, ale powiedzmy nie ekstremalnie. Natomiast od bardzo wielu lat, od prawie 30, zajmuję się kulturą i sztuką tybetańską oraz buddyzmem tybetańskim. No i odbyłem w sumie już około 20 podróży na tereny kręgu kulturowego tybetańskiego. Łącznie spędziłem tam już parę lat życia. Także no, tym się bez przerwy zajmuję, aczkolwiek no, nie jest to metoda na wyżycie. Tym się zajmuję bardziej hobbystycznie, natomiast na życie zarabiam troszkę inaczej. Aczkolwiek no, częściowo też staram się coś, piszę książki, teraz wyszedł album o Tybecie, kolejny mój właśnie w Paskalu.
A jak się pan znalazł w ogóle w tym kręgu kultury? Przede wszystkim miał pan prezentację?
Przez góry. To znaczy jeździłem na wyprawy najpierw w Hindukusz, potem w Karakorum, w Himalaje, no i tam w Nepalu zetknąłem się z uchodźcami tybetańskimi. Jakoś znalazłem z nimi bardzo szybko wspólny język i bardzo dobrze zacząłem rozumieć ich kulturę i tradycje oraz problemy. No i tak się zaczęło.
Zajmuje się pan kulturą tybetańską, właśnie tak jak pan mówi, czy praktykuje pan też ten sposób życia?
Znaczy filozofia buddyjska i buddyjski obraz świata bardzo mi odpowiadają, bo tłumaczą wiele rzeczy w sposób bardzo logiczny i sensowny. Buddyzm jest w ogóle bardzo logiczny. Buddyzm może być traktowany jako religia, ale również jako światopogląd. Jedno nie wyklucza drugiego. Zresztą z punktu widzenia buddyzmu można być wyznawcą również innych religii. No, w odwrotnym kierunku to już trudniej. Natomiast buddyzm jest bardzo ciekawym podejściem i rozumieniem świata i opisem świata i znakomitą ma psychologię również. Współczesna psychologia właściwie w tej chwili odkrywa na nowo to, co mistrzowie buddyjscy już wiele, wiele wieków temu nazywali to oczywiście trochę innym językiem, ale dokładnie te problemy opisywali. Bardzo ciekawa jest medycyna tybetańska, aczkolwiek nie, zajmować się nie zajmuję. Ja w ogóle jest bardzo mało osób na świecie, które znają medycynę tybetańską, nie będąc Tybetańczykami, bo o ile medycyny chińskiej można się nauczyć bez problemu w każdym miejscu na świecie, bo całość kanonu medycznego jest przetłumaczona, to w medycynie tybetańskiej jakieś 2-3% tekstów jest przetłumaczonych, więc jeśli ktoś nie zna biegle w mowie i piśmie tybetańskiego, to nie ma mowy, żeby mógł się nauczyć medycyny skąd. Ja tylko dukam po tybetańsku, troszkę tam potrafię przeczytać, przetłumaczyć sobie jakieś teksty, ale daleko mi do tego, także właściwie pod tym względem to jest taka moja pięta achillesowa. Po prostu za dużo jeżdżę i praktycznych badań prowadzę terenowych, bo interesują mnie różne rytuały i właśnie między innymi dorobek życia tybetańskiego Leonarda da Vinci, czyli Tangtonga Gyalpo, jego mosty wiszące, jego tam inne budowle. No i właściwie te podróże, gdzie co próbuję się uczyć języka tybetańskiego, to potem jest wyjazd i potem znowu jestem do tyłu, dlatego że grupa już za daleko zaszła.
Jeszcze pytanie dotyczące Butanu i tego, co pan dzisiaj mówił o telewizji, że pojawiła się telewizja w Butanie i już nie jest, powiedzmy, taki nieskalane to społeczeństwo. Myślę, że to pójdzie w
Może nie tak pójdzie w tym samym kierunku, co w Nepalu, bo Butańczycy są dużo bardziej świadomi własnej tradycji kulturowej. Jest to dużo mniejszy kraj również, więc też łatwiej pewne rzeczy opanować. Natomiast młode pokolenie już widać, że zostało zainfekowane. Te parę lat starczyło. To jest, można powiedzieć, idealny, modelowy przykład do badań socjologicznych, jak wprowadzenie telewizji infekuje umysły. Pewne rzeczy, pewne zachowania, pewne postawy młodzieży, które są w tej chwili, były nie do pomyślenia na przykład 5 lat temu, czy tam 8 lat temu, które są ewidentnie, no bez żadnych w ogóle wątpliwości, związane właśnie z telewizją, z globalizacją, nazwijmy to taką, tą popkulturą, papką telewizyjną i tak dalej. Same negatywy generalnie można powiedzieć. Butan jest krajem bardzo sensownie rządzonym i wcale nie jest krajem konserwatywnym. W Butanie bardzo wiele nowoczesnych rzeczy się dzieje. Butan ma na przykład świetną telekomunikację komórkową, niedrogą i świetnie działającą w oparciu o ogniwa elektryczne, słoneczne, bezobsługowe stacje gdzieś na graniach, wysoko w górach, każda dolina łapie. Elektrownie wodne w wioskach, malutkie, każda, wiele wiosek ma. Król jest znakomicie wykształcony, nie pamiętam, czy on Harvard kończył, czy Oxford, jego syn również zresztą. To są naprawdę świadki władcy. 8 lat temu król Butanu zwołał takie, no nie, to jest zgromadzenie narodowe, to nie jest parlament, dopiero król dąży do tego, żeby zrobić wybory. W tym roku były próbne wybory, takie na sztuczne partie, żeby ludzi przygotować. Natomiast 8 lat temu od takich panchayatów, czyli to są takie jakby zgromadzenie narodowe, samorządowe, różnych grup społecznych przedstawiciele, król poprosił ich, żeby uchwalili prawo, że jeśli dwie trzecie społeczeństwa w referendum zażąda abdykacji króla, to król będzie musiał abdykować. Oni nie chcieli tego zrobić, był płacz, prośby, błagali go, żeby nie chciał czegoś takiego. Król poszedł w zaparte, w sumie był klincz mniej więcej miesięczny między królem a panchayatami i król przekonał ich w końcu, żeby jednak uchwalili to prawo. Powiedział, no nie wiecie, na razie jestem w porządku według was, chcecie, żeby było jak jest, ale nie wiecie, co będzie, jak ja będę stary, czy mi się coś nie porobi. Nie wiecie, jaki będzie mój syn lub wnuk. Więc uchwalcie to, bo to jest wentyl bezpieczeństwa dla was i gwarancja. I teraz patrząc na tą monarchię absolutną Butanu, patrząc na to, co się dzieje w Nepalu, prawda, i te wszelkie perypetie, to pokazuje, jak ogromna przepaść dzieli te dwa kraje. W zasadzie pod każdym względem Butan jest zaprzeczeniem Nepalu. Pod każdym.
No właśnie, bo też jest ten kraj znany z tego, że tam ciężko się dostać, prawda?
Do Butanu nie jest się ciężko dostać. Do Butanu w zasadzie wyróżnikiem jest, znaczy trudnością jest tylko zgromadzenie kasy, nic poza tym. Dlatego, że mniej więcej ta ilość osób, która chce do Butanu wjechać, to się mieści w tym limicie. Tym bardziej, że limit podniesiono w tej chwili do kilkunastu tysięcy osób z 5-6. Natomiast górny limit jest ustalony na 20 tysięcy i tego nie przekroczą. Ustalono, że jeśli byłoby większe parcie turystów w przyszłości, to podniosą stawki. Znaczy w tej chwili nie, wiza jest tania. Wiza kosztuje $20 plus $10 Tourist Development Fee, jednorazowa opłata. Natomiast $200 dziennie płaci się za agentowi turystycznemu, jak i tych agencji jest tam biur podróży kilkadziesiąt licencjonowanych i w ramach tego jest $73 royalty, czyli te pieniądze dziennie od osoby idą na budowę dróg, szkolnictwo i służbę zdrowia. I są to pieniądze, które w całości na to idą, nie znikają gdzieś tam w czyjejś kieszeni czy w szarnej dziurze. Widać ten postęp, że masę dróg się buduje, służba zdrowia się bardzo poprawi, całkiem sensownie działa, jest na przykład system szczepień dla dzieci. Jeżdżą takie ambulansy do każdej wioski, przynajmniej raz w miesiącu zajeżdża, albo dociera lekarz do większych, to nawet częściej. Są w każdej miejscowości większej szpitale i tak dalej. Szkolnictwo też sensownie działa. Jeśli ktoś się dobrze uczy, to na koszt państwa potem idzie na studia za granicę. Do Indii, albo nawet do lepszych uniwersytetów zachodnich. Butańczycy zresztą sobie bardzo cenią swój kraj i tradycje i potem wracają do kraju i potem oddają jakby to zobowiązanie honorowe, pracując w służbie cywilnej. Natomiast pod względem podejścia ludzi Butan jest właśnie takim krajem, gdzie każdy sobie ceni to, że jest Butańczykiem, że jest obywatelem kraju, który jest rządzony przez dobrego króla. Każdy o królu mówi: mój król, nasz król. Butańczycy są jednym z najbardziej zadowolonych z życia i z sytuacji, w jakiej są społeczeństw na świecie. Tak. Mimo że według listy Banku Światowego są jednym z najbiedniejszych krajów świata. To pokazuje tylko taką trochę fikcyjność statystyk.
Dziękuję bardzo. Chciałem jeszcze na zakończenie zapytać, jak pan w ogóle tą imprezę ocenia i co pan myśli o idei tego typu?
No, idea jest znakomita, tym bardziej, że jest to idea sprawdzona już w wielu innych miastach Polski. Zresztą najlepszym dowodem, że jest to impreza bardzo potrzebna i dobrze zorganizowana, jest ilość osób, która przekracza ilość miejsc tutaj w zajeździe kościuszkowskim, więc życzę, żeby na przyszły rok się udało jakąś ogromną salę skombinować. I myślę, że to się uda i wtedy nawet i 1000 osób na takie coś przyjdzie, bo to jest tylko kwestia nagłośnienia. Jak już pierwsze się udadzą, to drugie tym bardziej.
Dziękuję serdecznie.
No, ja również dziękuję bardzo.